tak ściśle według programu, to mi zostało 3 minuty, nie? Ale mam nadzieję, że będę mógł chociaż parę minut więcej i mówić. Magnificencje, szanowni przedstawiciele różnych władz, organizatorzy, prelegenci, uczestnicy obecnego spotkania. Pragnę przekazać wszystkim tutaj obecnym bardzo serdeczne pozdrowienie i wyrazić moje zadowolenie z faktu, że ten 10. Międzynarodowy Kongres zorganizowany tutaj w siedzibie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej poświęcony jest problematyce niepodległości. Chociaż mogłoby się wydawać inaczej, to znaczy, że jest to problem raczej historyczny, chciałbym podkreślić, że chodzi o kwestię bardzo aktualną także w dzisiejszej rzeczywistości naszego kraju. W przeszłości niepodległość jakiegoś narodu była postrzegana jedynie w sensie braku dominacji obcej potęgi politycznej, co ma miejsce w przypadku zaboru, okupacji lub także w sensie hegemonii systemu totalitarnego zniewalającego naród. Dzisiaj wydaje się, że to pojęcie niepodległości, głównie chyba wskutek rozwoju technicznego i współzależności między narodami, to pojęcie musi być widziane w szerszym wymiarze. I jego zagrożenie niepodległości stało się dzisiaj bardziej subtelne, mniej dostrzegane. Czy nie jest zagrożeniem niepodległości na przykład ingerencja obcych mediów starających się narzucić jakiemuś krajowi ich własną ideologię czy wizję rzeczywistości? Czy nieuzasadniona interwencja organizacji międzynarodowych w sprawy wewnętrzne kraju? Uzależnienie się ekonomiczne od obcych kapitałów? Czy można mówić o poszanowaniu niepodległości, gdy obce państwo lub organizacje międzynarodowe są gotowe pomóc ekonomicznie jakiemuś narodowi pod warunkiem, że ten wprowadzi aborcję czy ideologię gender? Czy nie mamy w tych sytuacjach do czynienia z bardziej perfidnym zagrożeniem czyjejś suwerenności, bardziej przewrotnym naruszeniem prawa do własnej tożsamości i do samostanowienia? Pragnę w tym względzie przytoczyć niektóre stwierdzenia najnowszego magisterium Kościoła, wychodzące naprzeciw właśnie tym zagrożeniom niepodległości. Przemawiając dnia 25 listopada 2014 w Strasburgu do Parlamentu Europejskiego, papież Franciszek wskazał na konieczność niepozwalania się manewrować i manipulować w imię niezdrowego uniformizmu, jakiejś uniwersalnej globalizacji, zrównania się narodów we wszystkim. Powiedział, cytuję, jedność nie oznacza uniformizmu politycznego, gospodarczego, kulturowego czy myśli. Uważam, że Europa powinna być rodziną narodów, które będą mogły odczuwać bliskość instytucji Unii, jeżeli będą one w stanie umiejętnie łączyć ideał pożądanej jedności z właściwą każdemu różnorodnością, doceniając wartości poszczególnych tradycji ze świadomością swej historii i korzeni, uwalniając się od licznych manipulacji i fobii. Papież mówił o tym zarówno w perspektywie centralnego znaczenia godności osoby ludzkiej, jak i konieczności podtrzymywania żywotności demokracji narodu w Europie. Chodzi tu w grę więc godność osoby ludzkiej i pojęcie demokracji. W kwestii godności osoby ludzkiej papież powiedział: umieszczenie w centrum osoby ludzkiej oznacza przede wszystkim pozwolenie jej, by swobodnie wyrażała siebie i swoją kreatywność zarówno jako jednostki, jak i narody. Mając zaś przed oczyma pojęcie demokracji, zaznaczył, iż nie jest tajemnicą, że ujednolicająca koncepcja całości redukuje żywotność systemu demokratycznego, co może doprowadzić aż do mylenia rzeczywistości demokracji z nowym nominalizmem politycznym. Utrzymywanie w Europie żywej demokracji domaga się unikania wielu globalizujących sposobów rozwadniania rzeczywistości, anielskich puryzmów, dyktatury relatywizmu, antyhistorycznych fundamentalizmów, systemów etycznych wyzutych z dobroci, intelektualizmów pozbawionych mądrości. Zachowanie przy życiu demokracji jest wyzwaniem tego momentu dziejowego. Nie można bowiem dopuścić, aby ich realna siła, polityczna siła wyrazu narodów, ustępowała w obliczu presji nieuniwersalnych interesów wielonarodowych, które je osłabiają i przekształcają w jednolite systemy władzy finansowej służące nieznanym imperium. Jest to wyzwanie, które stawia dziś przed nami historia. Jednym słowem, także te bardziej zakamuflowane ingerencje w suwerenność jakiegoś kraju naruszają godność osoby ludzkiej oraz wartości demokracji. W przemówieniu zaś w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku dnia 25 września 2015 papież Franciszek wspomniał o istniejącym w świecie, cytuję, promowaniu kolonizacji ideologicznej poprzez narzucanie anomalnych wzorców ideologicznych i stylu życia obcych tożsamości narodów, a w ostatecznym rachunku nieodpowiedzialnych. Także w ostatnich dniach papież Franciszek też wyraził się, mówiąc o tym promowaniu kolonizacji ideologicznej. Tyle papież Franciszek. Gdy chodzi konkretnie o Polskę, święty Jan Paweł II, przemawiając dnia 3 grudnia 2001 do ambasador Rzeczypospolitej Polskiej, powiedział: Kościół pragnie być obecny również w procesie przygotowania Polski do pełnego zjednoczenia z Unią Europejską. Słuszne jest dążenie do tego, aby Polska miała swe należne miejsce w ramach politycznych i ekonomicznych struktur Zjednoczonej Europy. Trzeba jednak, aby zaistniała w nich jako państwo, które ma swoje oblicze duchowe i kulturalne, swoją niezbywalną tradycję historyczną, związaną od zarania dziejów z chrześcijaństwem. Tej tradycji, tej narodowej tożsamości Polski nie może się wyzbyć. Stając się członkiem wspólnoty europejskiej, Rzeczpospolita Polska nie może tracić niczego ze swoich dóbr materialnych i duchowych, których za cenę krwi broniły pokolenia naszych przodków. W obronie tych wartości Kościół pragnie być partnerem i sojusznikiem rządzących naszym krajem. Bardzo wyraźna wypowiedź świętego Jana Pawła II. Podobnie 10 lat później papież Benedykt XVI w obliczu pełnego wejścia Chorwacji do Unii Europejskiej skierował dnia 11 kwietnia 2011 do ambasadora tego kraju następujące słowa. Ta integracja winna dokonać się w pełnym poszanowaniu chorwackiej specyfiki, poszanowaniu życia religijnego i kultury tego kraju. Nie wolno się obawiać zdecydowanego żądania poszanowania własnej historii oraz własnej tożsamości religijnej i kulturowej. Mówił papież, jestem pewien, że wasz kraj będzie umiał z przekonaniem i dumą bronić swojej tożsamości, unikając nowych stojących przed nim pułapek, które pod pretekstem źle rozumianej wolności religijnej są wymierzone w prawo naturalne, rodzinę i moralność. Oczywiście w intencji papieża przesłanie zawarte w tych słowach nie ogranicza się tylko do Chorwacji, ale ma wydźwięk uniwersalny, a więc w pełni dotyczy także naszego kraju. Myślę, że wystarczy tych kilka wybranych wypowiedzi z nauczania trzech ostatnich papieży, by zauważyć, jak bardzo magisterium Kościoła przeciwne jest tejże perfidnej ingerencji w suwerenność poszczególnych narodów. Tak mówiąc trochę nawiasem, wydaje się wymownym fakt, że do tego samego, choć chyba trochę w innej perspektywie, wezwał nas niedawno w lipcu prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, cytuję jego słowa, musimy pracować razem, aby przeciwstawić się siłom, niezależnie od tego, czy pochodzą z wewnątrz, czy zewnątrz, z południa, czy ze wschodu, które z czasem grożą podważeniem tych wartości i zerwaniem więzów kultury, wiary i tradycje, które stanowią o naszej tożsamości. W obliczu zbliżającego się jubileuszu, stulecia odzyskania niepodległości przez naród polski w 1918 roku, winniśmy więc nie tylko cieszyć się z tego faktu, ale także uświadomić sobie jasno, że tej niepodległości w pełnym tego słowa znaczeniu musimy wciąż szczec, bronić, umacniać ją i dobrze zagospodarowywać, by mogła ona przyczynić się do ubogacenia Polski w prawdziwe wartości. Wartości wywodzące się z chrześcijańskich korzeni naszego narodu, wartości, które w naszej historii pozwoliły nam oprzeć się różnego rodzaju najeźdźcom i niszczycielskim ideologiom, wartości kultury, wiary i tradycji, które stanowią naszą tożsamość. Dziękuję za uwagę.